Wojski ukłonem dawał znak podkomorzemu, a ręką od ust lekko skinął ku sędziemu, prosząc o głos. Panowie na ten ukłon niemy odkłonili się oba, co znaczy prosimy. Wojski zagaił. Śmiałbym upraszać młodzieży, ażeby po staremu bawić u wieczerzy, nie milczeć i wrócić. Czy my, ojce kapucyni? Kto milczy między szlachtą, to właśnie tak czyni, jako myśliwiec, który nabój rdawi w strzelbie. Dlatego ja rozmowność naszych przodków wielbię. W połowach szli do stołu nie tylko by jadać, ale aby nawzajem mogli się wygadać, co każdy miał na sercu. Nagany, pochwały strzelców i obławników, ogary, wystrzały wywoływano na plac. Powstawała wrzawa, miła uchu myśliwców, jak druga obława. Wiem, o co wam idzie. Ta czarnych trosk chmura ponoc robakowego wzniosła się kaptura. Wstydzicie się swych pudeł. Niech was wstyd nie pali. Znałem myśliwców lepszych od was, a chybiali. Trafiać, chybiać, poprawiać, to kolej strzelecka. Ja sam, chociaż ze strzelbą włóczę się od dziecka, chybiałem. Chybiał sławny ów strzelec Tułoszczyk. Nawet nie zawsze trafiał pan Rejtan, nieboszczyk. O Rejtanie opowiem później. Co się tyczy wypuszczenia z obławy, że oba panicze zwierzowi jak należy kroku nie dostali, choć mieli oszczep w ręku, tego nikt nie chwali ani gani. Bo zmykać, mając nabój w róże, znaczyło po staremu być tchórzem na tchórze. Toż wystrzelić na oślep, jak to robi wielu, nie przypuściwszy zdziwierza, nie wziąwszy do celu, jest rzecz haniebna. Ale kto dobrze wymierzy, kto przypuści do siebie zwierzę jak należy, jeśli chybił, cofnąć się może bez sromoty, albo walczyć oszczepem, lecz z własnej ochoty, a nie z musu. Gdyż oszczep strzelcom poruczony nie dla natarcia, ale tylko dla obrony. Tak było po staremu. A więc mnie zawierzcie i waszej rejterady do serca nie bierzcie, kochany Tadeuszku i wielmożny Krakie. Ilekroć zaś wspomnijcie o dzisiejszym trafie, wspomnijcie też starego wojskiego przestrogę. Nigdy jeden drugiemu nie zachodzić w drogę. Nigdy we dwóch nie strzelać do jednej zwierzyny. Właśnie wojski wymawiał to słowo zwierzyny, gdy asesor półgębkiem podszepnął dziewczyny. Brawo! Krzyknęła młodzież. Powstał szmer i śmiechy. Powtarzano z kolei przestrogę chreczechy. Mianowicie ostatnie słowo ci zwierzyny, a drudzy w głos śmiejąc się krzyczeli dziewczyny! Rejent szepnął kobiety. Asesor kokiety, utkwiwszy w telimenie oczy jak sztylety. Nie myślił wcale wojski przymawiać nikomu, ani uważał, co tam szepcą pokryjomu. Rad bardzo, że mógł damy i młodzież rozśmieszyć, zwrócił się ku myśliwcom, chcąc i tych pocieszyć. I zaczął nalewając sobie kielich wina. Nadaremnie oczyma szukam Bernardyna. Chciałbym mu opowiedzieć wypadek ciekawy, podobny do zdarzenia dzisiejszej obławy. Klucznik mówił, że tylko znał jednego człowieka, co tak celnie jak robak mógł strzelić z daleka. Ja zaś znałem drugiego. Równie trafnym strzałem ocalił on dwóch panów. Sam ja to widziałem. Kiedy do Nalibockich zaciągnęli lasów, Tadeusz Rejtan, poseł i książę Denasów. Nie zazdrościli sławie szlachcica panowie. Owszem, u stołu pierwsi wnieśli jego zdrowie, nadawali mu wielkich prezentów bez liku i skórę zabitego dzika. O tym dziku i o strzale powiem wam jak naoczny świadek. Bo był to dzisiejszemu podobny przypadek, a zdarzył się największym strzelcom za mych czasów. Posłowi Rejtanowi i księciu Denasów. A wtem ozwał się sędzia, nalewając czaszę. Piję zdrowie robaka. Wojski, w ręce wasze. Jeśli datkiem nie możemy kwestarza zbogacić, postaramy się przecież za proch mu zapłacić. Uręczamy, że niedźwiedź zabity dziś w boru przez 2 lata wystarczy na kuchnię klasztoru. Lecz skóry księdzu nie dam. Lub gwałtem zabiorę, albo ją mnich ustąpić musi przez pokorę, albo ją kupię choćby 10 soboli. Skórą tą rozrządzimy wedle naszej woli. Pierwszy wieniec i sławę już wziął sługa Boży. Skórę jaśnie wielmożny Pan nasz podkomorzy temu da, kto na drugą nagrodę zasłużył. Podkomorzy pogładził czoło i brwi zmrużył. Strzelcy zaczęli szemrać, każdy coś powiadał. Tamten jak zwierza znalazł, ten jak ranę zadał, tamten psiarnię nawołał. Umów zwierza nawrócił, znowu w ostęp, asesor z rejentem się kłócił. Jeden wielbiąc przymioty swojej sanguszówki, drugi bałwanowskiej swojej sagalasówki. Sędzio, sąsiedzie, wreszcie wyrzekł podkomorzy. Pierwszą nagrodę słusznie zyskał sługa Boży. Lecz niełatwo rozsądzić, kto jest po nim drugi, bo wszyscy zdają mi się mieć równe zasługi. Wszyscy równi zręcznością, biegłością i męstwem. Przecież 2 dziś odznaczył los niebezpieczeństwem. 2 byli niedźwiedziego najbliżsi pazura. Tadeusz i pan hrabia. Im należy skóra. Pan Tadeusz ustąpi, jestem tego pewny, jako młodszy i jako gospodarza krewny. Więc polija opima weźmiesz mości hrabia. Niech ten łup twą strzelecką komnatę ozdabia, niechaj pamiątką będzie dzisiejszej zabawy, godłem szczęścia łowczego, bodźcem przyszłej sławy. Umilknął wesół, myśląc, że hrabię ucieszył. Nie wiedział, jak boleśnie serce jego przeszył. Bo hrabia na strzeleckiej komnaty wspomnienie mimowolnie wzrok podniósł. A te łby jelenie, te gałęziste rogi, jakby las wawrzynów zasiany ręką ojców na wieńce dla synów, te rzędami portretów zdobione filary, ten w sklepieniu błyszczący herb półkozic stary, ozwały się doń zewsząd głosami przeszłości. Zbudził się z marzeń. Wspomniał, gdzie, u kogo gości. Dziedzic Choreszku gościem wśród swych własnych progów. Biesiadnikiem Sopliców, swych odwiecznych wrogów. A przy tym zawiść, którą czuł dla Tadeusza, tym mocniej hrabie przeciw Soplicom porusza. Rzekł więc z gorzkim uśmiechem. Mój domek zbyt mały. Nie ma godnego miejsca na dar tak wspaniały. Niech lepiej niedźwiedź czeka pośród tych rogaczy. Aż mi go sędzia razem z zamkiem oddać raczy. Podkomorzy, zgadując, na co się zanosi, zadzwonił w tabakierę, złotą o głos prosi. Godzieneś pochwał, rzecze hrabią mój sąsiedzie, że dbasz o interesa nawet przy obiedzie. Nie tak jak młodni wieku twojego panicze żyjący bez rachunku. Ja tuszę i życzę zgodą zakończyć moje sądy podkomorskie. Dotąd jedyna trudność jest o fundum dworskie. Mam już projekt zamiany. Fundum wynagrodzić ziemią w sposób następny. Tu zaczął wywodzić porządny, jak zawsze, plan przyszłej zamiany. Już był w połowie rzeczy, gdy ruch niespodziany wszczął się na końcu stoła. Jedni coś spostrzegli, wskazują palcem, drudzy oczyma tam biegli, aż wreszcie wszystkie głowy, jak kłosy schylone wstecznym wiatrem, w przeciwną zwróciły się stronę. W kąt. kąta, kiedy wisiał portret nieboszczyka, ostatniego z rodziny Choreszków, stolnika, z małych drzwiczek ukrytych pomiędzy filary, wysunęła się cicho postać na kształt Mary Gerwazy. Poznano go po wzroście, po licach, po srebrzystych na żółtej kurcie półkozica. Stąpał jako słup prosto, niemy i surowy, nie zdjąwszy czapki, nawet nie schyliwszy głowy. W ręku trzymał błyszczący klucz, jakby puginał. Odemknął szafę i w niej coś kręcić zaczynał. Stały w dwóch kątach sieni, wsparte o filary, dwa kurantowe, w szafach zamknięte zegary. Dziwaki stare, dawno ze słońcem w niezgodzie. Południe wskazywały często o zachodzie. Gerwazy nie przybrał się machiny naprawić, ale bez nakręcenia nie chciał jej zostawić. Dręczył kluczem zegary każdego wieczora. Właśnie teraz przypadła nakręcania pora. Gdy podkomorzy sprawą zajmował uwagę stron interesowanych, on pociągnął wagę. Zgrzytnęły wyszczerbionym zębem koła rdzawe. Zdrygnął się podkomorzy i przerwał rozprawę. — Bracie! — rzekł. — Odłoś nieco twą pilną robotę. I kończył plan zamiany. Lecz klucznik na psotę jeszcze silniej pociągnął drugiego ciężaru. I wnet Gil, który siedział na wierzchu zegaru, trzepiocąc skrzydłem, zaczął ciąć kurantów nuty. Ptak sztucznie wyrobiony. Szkoda, że popsuty. Zająkał się i piszczał. Im dalej, tym gorzej. Goście w śmiech. Musiał przerwać znowu pod komorzy. Mości kluczniku, krzyknął. Lub raczej puszczyku. Jeśli dziób twój szanujesz, dość mi tego krzyku. Ale Gerwazy groźbą wcale się nie strwożył, prawą rękę poważnie na zegar położył, a lewą wziął się pod bok, tak oburącz wsparty. — Pod komorzeńku! — krzyknął. — Wolne pańskie żarty! Wróbel mniejszy niż puszczyk, a na swoich biorach śmielszy jest aniżeli puszczyk w cudzych dworach. To klucznik, to nie puszczyk. Kto w cudze poddasze nocą włazi, ten puszczyk i ja go wystraszę. Za drzwi z nim, pod komorzy krzyknął. Panie hrabia, zawołał klucznik, widzisz pan, co się wyrabia? Czy nie dosyć się jeszcze pański honor plami, że pan jadasz i pijasz z tymi sopitali? Trzeba się jeszcze, aby mnie, zamku urzędnika, Gerwazego Rębajbę, Choreszków klucznika, żyć w domu panów moich. I pan się to zniesie. Wtem Protazy zawołał trzykroć. Uciszcie się. Na ustęp. Ja, Protazy Baltazar Brzechalski, dwojga imion, generał niegdyś trybunalski. Wulgo woźny, woźnieńską obdukcyją robię i wizją formalną, zamawiając sobie urodzonych tu wszystkich obecnych świadectwo i pana asesora, wzywając na śledztwo z powodu wielmożnego sędziego Soplicy. O inkursyją, to jest o najazd granicy, gwałt zamku, w którym sędzia dotąd prawnie włada, czego dowodem jawnym jest, że w zamku jada.
Brzuchaczu, wrzasnął klucznik, ja się wnet nauczę. I dobywszy z zapasa swe żelazne klucze, okręcił wkoło głowy, puścił z całej mocy. Pęk żelaza wyleciał jako kamień z procy. Pewnie łeb Protazemu rozbiłby na śmierć. Szczęściem schylił się woźny i wydarł się śmierć. Porwali się z miejsc wszyscy. Chwilę była głucha cichość, aż sędzia krzyknął: w dyby tego zucha! Hola, chłopcy! I czeladź rzuciła się żwawo ciasnym przejściem pomiędzy ścianami i ławą. Lecz hrabia krzesłem w środku zagrodził im drogę i na tym szańcu słabym utwierdziwszy nogę — Wara! — zawołał. — Sędzio! Nie wolno nikomu krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu. Kto ma na starto skargę, niech mi ją przełoży.
zyzem w oczy hrabiemu spojrzał pod komorzy. Bez właściwej pomocy ukarać potrafię, że chwalę jego szlachetkę. A waść, mości grafie, przed dekretem ten zamek za wcześnie przywłaszczasz. Nie waść tu jesteś panem, nie waść tu gaszczasz. Siedź cicho, jakeś siedział. Jeśli siwej głowy nie czcisz, to szanuj pierwszy urząd powiatowy.
Co mi? Odmruknął hrabia. Dość już tej gawędy. Nudźcie drugi waszymi względy i urzędy. Dość już głupstwa zrobiłem, wdając się dać państwem w pijatyki, które się kończą grubijaństwem. Zdacie mi sprawę z mego honoru obrazy. Do widzenia, po trzeźwu. Pójdź za mną, Gerwazy.
Nigdy się odpowiedzi takiej nie spodziewał pod komorzy. Właśnie swój kieliszek nalewał, gdy zuchwalstwem hrabiego rażony jak gromem, oparłszy się o kielich buklem nieruchomym, głowę wyciągnął na bok i ucha przyłożył, oczy rozwarł szeroko, usta w pół otworzył, milczał. Lecz kielich w ręku tak potężnie cisnął, że szkło dźwięknąwszy pękło. Płyn w oczy mu prysnął. Rzekłbyś, że z winem ognia w duszę się nalało. Tak oblicze spłonęło, tak oko pałało. Zerwał się mówić, pierwsze słowo niewyraźnie mleł w ustach, a aż przez zęby wyleciało.
Właśnie, grafiątko, ja cię, Tomasz Karabele, ja tu nauczę ciebie, właśnie, more, zdaj go katu. Względy, urzędy nudzą łóżko delikatne, ja cię tu zaraz po tych założniczkach płatnę, fora za drzwi, do korda, Tomasz Karabele.
Wtem do podkomorzego skoczą przyjaciele, sędzia porwał mu rękę.
Stój pan, to rzecz nasza. Mnie tu naprzód wyzwano, protazy pałasza. Puszczę go w taniec jako niedźwiadka na kiju.
Lecz Tadeusz sędziego wstrzymał. Panie stryju, wielmożny podkomorzy, czyż się państwu godzi wdawać się z tym pircykiem? Czy tu nie mam łodzi? Na mnie to zdajcie. Ja go należycie skarcę. A waszeć, panie śmiałku, co wyzywasz starce? Obaczym, czyli jesteś tak strasznym rycerzem. Rozprawimy się jutro. Plac i broń wybierzem. Dziś uchodź, pokój cały.